środy czarni zbierają wszystkich, którzy nie mają grzybicy albo innego syfa i prowadzą na basen, nie pytając, czy kto ma na to ochotę, czy nie. Kiedy oddział zalegała mgła, kryłem się w niej, żeby nie iść. Bałem się basenu. Przerażało mnie, że wejdę na głęboką wodę i utonę, że wessie mnie rura odpływowa i wyrzuci dopiero na środku oceanu. A kiedy byłem mały i mieszkałem nad rzeką Kolumbia, nie brakło mi odwagi. Wraz z mężczyznami piąłem się po rusztowaniach wzniesionych przy wodospadach. Biegałem w tęczowej mgiełce po śliskich deskach nad ryczącą, spienioną wodą i to nawet bez podkutych ćwiekami butów, które wkładali mężczyźni. Ale gdy zobaczyłem, że tata zaczyna ulegać różnym lękom, mnie również ogarnęły strachy. W końcu bałem się nawet kałuży. Wyszliśmy z przebieralni prosto na rozkołysany basen, pełen chlapiących się mężczyzn, których wrzaski i krzyki odbijały się od sufitu, jak zawsze na krytych pływalniach. Czarni zagonili nas do wody. Była przyjemna i ciepła, ale nie miałem ochoty oddalać się od brzegu, ponieważ zaś czarni chodzą wzdłuż basenu z długimi bambusowymi drągami i wypychają wszystkich na środek. Postanowiłem trzymać się blisko McMurphy'ego. Wiedziałem, że nikt nie będzie go zmuszał wbrew jego woli do wypłynięcia na głęboką wodę. Rozmawiał z ratownikiem, a ja znajdowałem się o kilka kroków od niego. Musiała być pod nim jakaś dziura, bo przebierał nogami, żeby utrzymać się na wodzie, podczas gdy ja bez trudu dotykałem stopami dna. Ratownik stał na brzegu basenu, miał gwizdek i podkoszulek z numerem swojego oddziału. Porównywali warunki w szpitalu i w więzieniu. McMurphy wychwalał szpital, ale jego racje nie przekonywały ratownika. Usłyszałem, jak mówi McMurphy'emu, że skierowanie na przymusowe leczenie jest znacznie gorsze od wyroku. Przy wyroku wiesz przynajmniej z góry, kiedy skończysz odsiadkę, rzekł. McMurphy przestał przebierać nogami, podpłynął wolno do brzegu, uczepił się poręczy i spojrzał uważnie na ratownika. A jak jesteś na przymusowym leczeniu? Zapytał po chwili. W odpowiedzi wzruszył ramionami i upewniwszy się, że w pobliżu nie ma czarnych, ukląkł na brzegu basenu, podsunął McMurphy'emu pod nos zgiętą rękę. Widzisz ten gips? McMurphy spojrzał na nią i rzekł, nie ma żadnego gipsu, stary. Ratownik tylko się uśmiechnął. No więc mam go dlatego, że w ostatnim meczu z Bronze odniosłem skomplikowane złamanie. Nie mogę wrócić na boisko, dopóki kość się nie zrośnie i nie zdejmą mi gipsu. Siostra z mojego oddziału mówi, że potajemnie leczy mi rękę, twierdzi, że jeśli będę uważał i nie będę jej zbytnio forsował, zdejmie mi gips i będę mógł wrócić do klubu. Jestem na przymusowym leczeniu, oświadczył. Gdyby to ode mnie zależało, już dawno bym się stąd wyniósł. Może z tą niesprawną ręką nie byłbym pierwszą gwiazdą, ale przynajmniej mógłbym składać w szatni ręczniki, no nie? Coś mógłbym robić. Ale pielęgniarka na oddziale wciąż mówi lekarzowi, że jeszcze nie jestem gotów. Nawet do tego, żeby składać w szatni głupie ręczniki. Nawet do tego. Odwrócił się, podszedł do swojego stanowiska, wspiął się na górę po drabince, niczym otumaniony narkotykiem goryl, i spojrzał na nas, wysuwając dolną wargę. Zatrzymano mnie za awanturowanie się po pijaku, a siedzę tu już 8 lat i 8 miesięcy, wyznał. McMurphy odepchnął się od brzegu i znów, przebierając nogami, żeby utrzymać się na wodzie, zaczął rozmyślać nad tym, co usłyszał. W sądzie dostał 5 roku, z czego 2 miesiące odsiedział na farmie, 4 zaś miał jeszcze przed sobą, ale więcej niż 4 miechy nigdzie nie zamierzał kiblować. Już prawie miesiąc spędził w tym domu wariatów, a choć żyło mu się tu znacznie lepiej niż na farmie, miał wygodne łóżko i sok pomarańczowy na śniadanie, to jednak nie o tyle lepiej, żeby chciał tu tkwić latami. Dopłynął do schodków po płytkiej stronie basenu i przesiedział na nich do końca pory kąpieli, szarpiąc kępkę włosów na piersi i marszcząc brwi. Obserwując go, gdy tak siedział zafrasowany, przypomniałem sobie, co powiedziała wielka oddziałowa na zebraniu w pokoju lekarskim i ogarnął mnie lęk. Nazajutrz McMurphy zadziwił cały oddział. Wstał wcześnie i wyszorował toaletę, aż lśniła, po czym, gdy tylko czarni polecili mu umyć korytarz, od razu zabrał się do roboty. Zadziwił wszystkich, oprócz wielkiej oddziałowej. Ona jedna zachowywała się tak, jakby nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. A tego samego dnia po południu, kiedy Cizik oświadczył na zebraniu, że zdaniem wszystkich należy raz na zawsze wyjaśnić sprawę papierosów, nie jestem małym dzieckiem, żeby chowano przede mną papierosy jak herbatniki, uważamy, że trzeba coś z tym zrobić, prawda, Mak? I czekał, aż Rudzielec go poprze, odpowiedziało mu tylko głuche milczenie. Choć MacMurphy przestał się za nami wstawiać, niektórzy okresowi gadają, że nadal chce przechytrzyć wielką oddziałową. Dowiedział się, że zamierza posłać go do furiatów i postanowił uspokoić się na pewien czas, aby jej nie dać pretekstu. Inni mówią, że chce uśpić jej czujność, a potem nagle wyciąć jakiś nowy numer, bardziej szalony i zmyślny od wszystkich dotychczasowych. Ciągle zastanawiają się i dyskutują tylko o tym. Ale ja wiem, dlaczego MacMurphy się zmienił. Słyszałem jego rozmowę z ratownikiem. Po prostu stał się przebiegły. Tak samo jak tata, kiedy w końcu zrozumiał, że nie wygra z mieszkańcami The Dells, którzy chcieli, żeby rząd postawił tamę, bo oznaczało to pieniądze, pracę i likwidację naszej wioski. Niech ci parszywi Indianie biorą 200 tysięcy dolarów, które rząd im daje i wynoszą się w cholerę. Tata słusznie zrobił, podpisując akt sprzedaży. Nic by nie zyskał, gdyby się im stawiał. Rząd i tak prędzej czy później zabrałby nam ziemię, a tym sposobem plemię dostało przynajmniej niezły kawał forsy. Tata mądrze postąpił. Teraz MacMurphy również postępował mądrze. Rozumiałem go. Ustąpił nie z powodów, które wymyślali okresowi, ale ponieważ było to najmądrzejsze, co mógł zrobić. Wiedziałem o tym, choć sam tego nie mówił i powtarzałem sobie, że postępuje mądrze. Powtarzałem sobie w kółko, że rozwiązanie, które wybrał, jest bezpieczne. Jak zachowanie się we mgle. Postępuje rozsądnie. Każdy musi się z tym zgodzić. Wiem, co robi. Pamiętam, że w piątek, w 3 tygodnie po głosowaniu nad zmianą godzin oglądania telewizji, zapędzono tych z nas, którzy ruszali się o własnych siłach, do głównego budynku na, jak nam usiłowali wmówić, kontrolne prześwietlenia klatki piersiowej, choć ja wiedziałem, iż właśnie w ten sposób sprawdzają, czy wszystkie wmontowane nam instalacje funkcjonują należycie. Siedzimy obok siebie na długiej ławce w korytarzu przy drzwiach z napisem rentgen. Za następnymi drzwiami urzęduje laryngolog, który w zimie ogląda nam gardła. Po przeciwnej stronie korytarza stoi druga ławka, za nią są stalowe drzwi, te z rzędami nitów. I bez numeru. Drzemią na niej dwaj faceci, pilnowani przez dwóch czarnych, a trzeci przechodzi właśnie zabieg, słyszę jak krzyczy. Nagle drzwi otwierają się z chrzęstem do wewnątrz, widzę migoczące w środku lampy i sanitariusze wywożą na wózku wciąż jeszcze dymiącego nieszczęśnika. Z całej siły chwytam się rękami ławki, żeby mnie nie wessało do gabinetu elektrowstrząsów. Dwóch sanitariuszy, czarny i biały, podnosi na nogi jednego z czekających na ławce. Zatacza się otumaniony przez leki. Idący do wstrząsówki zawsze dostają czerwone kapsułki i leci im przez ręce. Wpychają go do gabinetu, a tam już technicy biorą go pod pachy. Widzę go jeszcze przez ułamek sekundy, akurat kiedy facet zdaje sobie sprawę, gdzie trafił, i zapiera się nogami o betonową posadzkę, żeby nie dać się zaciągnąć na stół zabiegowy, a potem drzwi, obite z drugiej strony skórą, uderzają z sykiem o stalową ramę, zatrzaskują się i nic więcej nie widzę. — Ty, co się tam dzieje? — pyta MacMurphy Hardinga. — Tam? — A, prawda. Nie miałeś tej przyjemności. Szkoda. Każdy człowiek powinien tego doświadczyć. Harding zakłada ręce na karki i odchyla się na ławce, wpatrując się w drzwi. To wstrząsówka, przyjacielu, o której ci kiedyś opowiadałem. Gabinet terapii elektrowstrząsowej. Szczęśliwcy, którzy tam trafiają, odbywają darmowy lot na Księżyc. No, może nie zupełnie darmowy. Płacą szarymi komórkami, mają ich jednak miliardy, więc spokojnie mogą sobie na to pozwolić. Marszczy brwi i spogląda na samotnego pacjenta czekającego na ławce. Mało dziś klientów, nie to co przed laty. Ale, Selewi, moda szybko się zmienia. Jesteśmy niestety świadkami zmierzchu elektrowstrząsów. Nasza kochana oddziałowa jest jedną z niewielu osób gotowych bronić tej chwalebnej tradycji leczenia wyrzutków społeczeństwa przez palenie mózgów. Płoną raźniej niż Faulknerowska stodoła.